Dzisiaj się podzielę tą trzecią częścią Kościół, ciało Chrystusa na ziemi. I ku przypomnieniu, mówiliśmy o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół składa się z członków, które są połączone poprzez Ducha Świętego w ciało. I Duch Święty łączy ciało z głową. Głowa siedzi w niebie po prawicy Boga Ojca na tronie. Ciało jest na ziemi. Kościół. I Kościół powinien na ziemi manifestować właśnie Chrystusa w Jego pełni, w Jego chwale, w Jego mocy, w Jego łasce, w Jego miłosierdziu. Jezus Chrystus poprzez Kościół, On chce manifestować siebie. I to, co tam w niebie jest, chce przynosić na ziemię. Ja wiem, że On jest wszechmogący i myślę, że o tym wiemy, że może zrobić wszystko, co zechce, bo jest Bogiem. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy zauważyć, że On jednak działa poprzez ciało swoje, czyli poprzez Kościół. Poprzez odkupiony lud, który jest z Nim połączony Duchem Świętym. To nie jest sprawa intelektualna. Więc żeby Kościół manifestował, mówiliśmy o tym, powinien być w takiej duchowej jedności. Tylko Duch Święty może połączyć członki w jedno ciało. To nie jest sprawa intelektualna, to nie jest sprawa naszych jakby zabiegów o to. Działa to w taki sposób. Jeśli Ty chodzisz w duchu, ja chodzę w duchu, to będziemy mieli zawsze duchową jedność. Nigdy nie będzie rozłamu. Nigdy. Nawet jeśli jesteśmy różni, bo jesteśmy różni, to Duch Święty łączy. Tylko On jest w stanie dać duchową jedność w ciele Chrystusa. Tego religia nie zrobi. Żadne ludzkie zabiegi tego nie zrobią. I dlatego to jest, kochani, wyzwanie dla nas, że jeśli my mamy pragnienie, żeby Chrystus manifestował się tutaj poprzez nas na zewnątrz, to my potrzebujemy tej duchowej jedności. Czyli musimy odłożyć na bok swoje pomysły, poddać się Jemu, bo to Jego wola ma się wypełnić. Amen? On jest Królem. My mamy tylko przywilej być częścią Jego. To jest przywilej. Powinniśmy też być rodziną, czyli funkcjonować jak rodzina. I kiedy myślę o tym, wierzę, że Bóg Ojciec ma olbrzymie pragnienie po to, żeby Jego dzieci żyły w jedności, w miłości, wzajemnym szacunku, poddaniu, pomimo różnorodności. Wiecie, w każdej rodzinie, gdzie jest wiele dzieci, ja miałem szwagra, gdzie było 16. Starsze dzieci opiekowały się młodszymi, wzajemnie sobie pomagali. Tam była taka jedność rodzinna. Zauważcie, że dzisiaj ten świat niszczy to wszystko. Tam, gdzie jest jedność, tam Pan zsyła błogosławieństwo. Biblia mówi, że powinniśmy być jak rodzina, ale widzisz, brat i siostra jest napisane w Chrystusie. Jeśli Ty żyjesz w Chrystusie, ja jestem w Chrystusie, to mogę Cię nazywać swoim bratem i swoją siostrą w Chrystusie. Jeśli żyjesz, bo to jest tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem to nie istnieje. Jesteśmy braćmi i siostrami, ale gdzie? W Chrystusie. I znowu to jest wyzwanie, żeby żyć w Chrystusie. I coś wam powiem, dla własnego dobra nie wychylać się stamtąd. Amen? Nie wychylać się. Bo każde wychylenie będzie coś kosztowało. Być też domem modlitwy, mówiliśmy o tym. O tym nauczał Jezus. Być miejscem oddawania właśnie Bogu czci, tak jak żeśmy to robili. I ja wierzę, że to jest coś, co kiedy Kościół ze szczerego serca, kiedy wielbimy Boga w duchu i w prawdzie, czyli innymi słowy jest to coś wyrażane, to co wychodzi przez nasze usta, wychodzi z serca, jest prawdziwe, to to dotyka serca Boga. I takie prawdziwe uwielbienie, oddawanie Mu czci i chwały zawsze sprowadza Jego obecność, zawsze. Być miejscem też szkolenia, czynienia uczniów, armią pańską być. Miejscem przyjmowania Jego pokarmu. Co jest Jego pokarmem? Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust pańskich. A więc Jego słowo, wiecie, kiedy staje się pokarmem i życiem? Kiedy jest ożywione przez Ducha Świętego. Bo inaczej to czytasz jak gazetę. To Duch Święty, więc jeśli masz, przyjąłeś Ducha Świętego, to coś ci powiem. Gdziekolwiek otworzysz, On jest autorem tego. Kiedy masz otwarte serce, On będzie mówił do ciebie. Będzie ci przynosił objawienie. Wiecie kogo? Jezusa Chrystusa. On jest Duchem Prawdy. On zawsze będzie wprowadzał w prawdę. Wprowadzał w prawdę. Być armią Pana do duchowej walki przygotowaną, zgubionych o miasto. Ja wierzę, że Kościół potrzebuje nauczyć się duchowej wojny, prowadzenia duchowej wojny. Ja wiem, że to nie jest dla wszystkich. Znaczy tak, to jest dla wszystkich, tylko nie wszyscy są właściwie przygotowani do tego i potem ponoszą niestety konsekwencje przykre. Ale na pewno jest to coś, co dziś zawsze leżało mi na sercu i ja wierzę, że przyjdzie taki czas, że będziemy może o tym mówić. Być miejscem przyjmowania manifestacji Jego darów, Jego mocy. Wczoraj byłem w domu modlitwy w Gliwicach. Jeżdżę tam raz w miesiącu. I miałem zaplanowane na ten czas, miałem dwie sesje na temat Bożego namaszczenia. Skończyliśmy te dwie sesje. Poprosiłem o taką muzyczkę. I powiedziałem, będziemy czekać na Pana. Czekaliśmy i Duch Święty przyszedł i zaczął usługiwać ludziom. Cudowny czas. Kiedy ludzie są głodni Pana, to On przychodzi. Kiedy spodziewają się, przychodzi. Być też miejscem zdobywania dusz dla Jezusa, dla Królestwa. Wiecie, to jest misja Kościoła i nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Nigdy. Nigdy. Ktoś się kiedyś za nas modlił, że tu jesteśmy. Ktoś kiedyś nam głosił. Ktoś kiedyś głosił nam Ewangelię, był świadkiem Jezusa. I poprzez świadectwo, modlitwę, Duch Święty przyszedł i dotknął naszego życia. Być miejscem, z którego są wysyłani misjonarze. Mówiliśmy o tym, że jest taka Boża zasada, takie prawo, które Bóg ustanowił. Wiecie, i to jest taka zasada, która powinna funkcjonować w każdej rodzinie. Ojciec rodziny, on jest tym, który zaspokaja potrzeby w swojej rodzinie. Bóg Ojciec, który jest wszechmogący, On zawsze chce zaspokoić każdą jedną potrzebę w Jego domu, w Jego rodzinie, wśród swojego ludu, swoich dzieci, bez względu na to, jaka to jest potrzeba. To jest w Jego sercu zawsze. To było, to jest i to będzie, dopóki Kościół nie pójdzie stąd. Musimy mieć fundament tego, że jest zaspokojenie, że Bóg Ojciec ma pragnienie zaspokajać każdą potrzebę. W jaki sposób On to robi? Przez swego Syna. A manifestuje się w to w Duchu Świętym albo przez posługę aniołów. Kiedy mówię przez swego Syna, to mam na myśli też Kościół. Widzimy, to mówiliśmy o tym, że tam, gdzie Bóg widział potrzebę, zawsze starał się ją zaspokoić. Kiedy Bóg zobaczył ludzkość w potrzebie, odrzuconą, zranioną, wykorzystaną, zdemonizowaną, grzeszną, żyjącą w grzechu, postanowił coś zrobić. Posłał swego Syna. Jezus stał się kanałem błogosławieństwa Boga Ojca dla ludzkości i ciągle tym kanałem jest. A więc każdy chodzący po tej ziemi może przyjąć dar. Dar zbawienia, życia wiecznego. Może przyjąć autora tej księgi. Może przyjąć ducha samego Jezusa. Bo Jezus, kiedy odchodził, powiedział: ten Duch Święty, który jest we mnie, a który was dotyka, bo jesteście koło mnie, poproszę Ojca i On wejdzie w was. To jest ten sam Duch Święty, który był w Jezusie. On powiedział: On wejdzie w was. To nie jest mniejszy duch, to jest ten sam Duch Święty z całą swoją naturą Boga. Będziemy mieli seminarium na ten temat. Kiedy powstał Kościół, Bóg poprzez Syna w jaki sposób pobłogosławił? Dał apostołów, dał proroków, dał ewangelistów, dał pasterzy i nauczycieli. Dlaczego Jezus to rozłożył? Jezus miał pełnię, bo On był doskonałym człowiekiem. My nie jesteśmy doskonali, więc Jezus w suwerenny sposób wybrał niektórych ludzi, powołał ich, namaścił ich do tego. Boże Słowo mówi, że jest bardzo wielu powołanych, a tylko mało wybranych. Dlaczego? Niektórzy po prostu nie zapłacili pewnej ceny z różnych powodów. Ale mówię, nikt z nas nie ma wszystkiego, więc potrzebujemy tutaj siebie wzajemnie. Nikt nie może oczekiwać ode mnie czegoś, czego ja nie mam od Boga, bo ja nie jestem w stanie tego dać po prostu. Więc każdy z nas potrzebuje dziś rozpoznać ten dar, który otrzymał, to namaszczenie, które chce się manifestować poprzez życie. Jezus zawsze mówił: dawajcie, a będzie wam dane. I mówiliśmy o tym, że kiedy zaczniemy dawać i zaspokajać potrzeby innych. Jezus obiecał, że dotknie się naszego życia. On poruszy serca innych ludzi, którzy dadzą nam. Zauważyłem przez lata, że osoby, które są skoncentrowane tylko na sobie, oni tracą z perspektywy swego życia to, co już otrzymali od Boga. I kręcą się w kółko. Oni są ciągle skoncentrowani na sobie. To nie jest istota chrześcijaństwa. Istotą chrześcijaństwa jest dawanie. Dlatego, że to jest natura Boga. Kiedy dajesz, otrzymujesz. Kiedy nie dajesz, zatrzymujesz kanał przepływu, kanał błogosławieństwa. Czy widzieliście takich ludzi wierzących? Oni ciągle słuchają, nowinek, nowych nauczań, mają już takie głowy. Ale kiedy patrzysz na ich życie, na owoce życia, to nie za bardzo widać te owoce Ducha Świętego w ich życiu. Wiecie dlaczego? Widzisz, kiedy coś otrzymujesz, zacznij dawać. Bo kiedy dajesz, robisz miejsce na coś większego i nowego. W ten sposób ty wzrastasz, a inni są błogosławieni. Jeśli nie dajesz, to w którymś momencie przestaniesz brać, dlatego że nie będzie w stanie. Powiem wam coś. Bóg nie jest w stanie włożyć wielkich rzeczy w małe wnętrze, w małe miejsce. Musi poszerzyć je. W jaki sposób to robi? Poprzez dawanie. Otrzymaliśmy bardzo wiele, więc powinniśmy być dawcami. Często widziałem to, że kiedy człowiek coś kurczowo trzyma i nie chce się tym dzielić, traci to. Ciekawa rzecz. On myśli, że to zachowa dla siebie, a jest wręcz odwrotnie. Traci to. Pamiętajmy, że diabeł zrobi wszystko, żeby zatrzymać, zatkać kanał przepływu. Otwórzmy sobie Księgę Kaznodziei 11.1. Coś przeczytam. Kaznodziei Salomona. Dlaczego ten fragment? Dlatego, że wiele lat temu Duch Święty ożywił go dla mnie i dotknął się, przemówił do mego serca. Wiecie, kiedy Duch Święty bierze jakiś fragment słowa i przemawia do twojego serca, to coś oznacza. To nie tylko po to, żebyś ty to przyjął, ale zaczął to stosować w swoim życiu. Tu jest napisane, rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdawaj swój chleb w obfitości. Chleb to jest pokarm, który daje życie i podtrzymuje je. Powiem wam, to dotyczy także duchowego pokarmu. Ja akurat mam takie powołanie i obdarowanie, że karmię duchowym pokarmem. I zauważyłem, że im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Nieraz świeże rzeczy, świeże objawienie, głębsze objawienie. Widzisz, to jest takie prawo, które funkcjonuje jak koło. Więc najpierw zacznij dawać. Nigdy tego nie przerywaj. A przyjdzie czas, że Bóg zacznie ci zwracać o wiele więcej niż dałeś. Niektórzy przychodzą do mnie z tym i pytają, no dobrze, ja daję, ale nie widzę zwrotu. Ja mówię, dawaj dalej. A kiedy przyjdzie zwrot? Ty nie dajesz po to, żeby otrzymać, ty dajesz po to, żeby błogosławić. Ty musisz mieć właściwą postawę serca. To nie jest interes z Bogiem. To jest sprawa serca, dlatego że Jezus miał takie serce. On przyszedł i dał siebie, złożył siebie na ofiarę. Więc to nie jest sprawa interesu z Bogiem. Jeśli masz w sobie Jego miłość, moc Bożą, życie wieczne, Ducha Świętego, Jego Słowo, jeśli masz w sobie jakieś objawienie, zacznij się tym dzielić. Niech to się utwierdzi w tobie, czyli niech to objawienie stanie się częścią ciebie. Wtedy nikt cię z tego nie okradnie. Możesz dawać naokoło, rozrzucać to, a ciągle to w tobie będzie. Wiesz dlaczego? Bo słowo staje się ciałem w tobie. staje się częścią ciebie, więc nikt już ciebie z tego nie okradnie. Poznajesz drogi Boże. Powiem wam, to wszystko jest taki życiodajny pokarm Boga, Jego Królestwa dla potrzebujących. Kiedy popatrzysz na ten świat z perspektywy nieba, to możesz zobaczyć, że ten świat umiera. Nie chcę w to wchodzić, bo się rozpłaczę. On potrzebuje prawdziwego pokarmu i ten pokarm jest w sercu Boga. Do czego zmierzam? Musisz mieć z Nim relację i poznać Jego serce. Znać Jego wolę do danej sytuacji. Jest powiedziane, darmo wziąłeś, darmo daj. Więc jeśli niesienie ludziom pomocy w ich potrzebach, uczynisz swoją potrzebą, a głoszenie Ewangelii swoim celem życiowym chrześcijańskim, coś ci powiem, co się stanie, Bóg będzie cię zawsze wspierał. I diabeł cię nie zatrzyma. Zaspokoi wszelką twoją potrzebę według swego bogactwa. To jest obietnica, na którą zawsze możesz liczyć i powołać się, kiedy ty sam będziesz w potrzebie. Kiedy oddajesz siebie na służbę Ewangelii, bo wierzysz, że takie masz powołanie, On zobowiązał się w swoim słowie zwrócić ci stokrotnie to wszystko, co poświęcisz dla Niego. Otworzymy sobie Ewangelię Mateusz, Marka, 10 rozdział. Tu jest opisana historia z 10 rozdziału. Od 23 wiersza, tego nie będziemy czytać, Jezus tutaj skonfrontował. Wcześniej skonfrontował bogatego człowieka. Zwróćcie uwagę, kiedy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś do Niego, upadł przed Nim na kolana i zapytał Go, nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Miał głód, miał pragnienie, wykazał pewną determinację i pokorę. Jezus już odchodził, a on przybiegł do niego i padł na kolana przed nim, więc Jezus musiał się zatrzymać i zadaje mu pytanie. Co mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? A więc widzicie, on wiedział, że on nie ma tego. A Jezus odrzekł, czemu nie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czyli żył prawym życiem, sprawiedliwym życiem, ale jednak miał pustkę w sercu. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł, jednego ci brakuje. Wiecie, co było jego bożkiem i bezpieczeństwem? Mamona. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony. Jezus nie bał się mówić prawdy. Coś wam powiem. Boże Słowo nas naucza, że kiedy przyjmujesz prawdę nawet bardzo trudną, to ona ci pokazuje drogę do wolności. Prawda nieraz kłuje. Coś wam powiem, nieraz bardzo mocno kłuje. No i potem Pan mówi, trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do królestwa i tak dalej. Ale wracamy, Piotr to wszystko widzi i słyszy i od 28 wiersza czytamy. I począł Piotr mówić do Jezusa, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Więc Jezus odpowiada, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Przeczytam jeszcze ten fragment z Ewangelii Łukasza, to jest 18 rozdział. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze i poszliśmy za Tobą. Coś wam powiem. Piotr zostawił swoją żonę z teściową i poszedł. Niezła historia, co? To był jedyny mężczyzna w domu, który był rybakiem i utrzymywał żonę i teściową. Jezus go powołał. Dotknął się jego życia i on zostawił i poszedł. Jak myślicie, co teściowa mówiła do swojej córki? Dziecko, za kogoś ty wyszło, to jakiś szaleniec. Twój mąż poszedł za jakimś szaleńcem, bo przecież oni nie wiedzieli, że to jest Mesjasz. Co teraz z nami będzie? Jedyny mężczyzna poszedł. Niezła historia, co? Jak myślicie, jak się odczuły te osoby? Co mówiły między sobą? Jakub, Jan zostawili ojca z biznesem i poszli. W jednym momencie. Jak myślicie, co ojciec sobie pomyślał o swoich synach? Razem mieli biznes i zostawili go samego. Oto my opuściliśmy, co było nasze i poszliśmy za Tobą. Innymi słowy, co za to będziemy mieli? On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę. Tutaj użył słowa żonę, dlatego że Piotr zostawił żonę. Wiecie, na jak długi okres czasu? Na ponad 3 lata. Czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym życia wiecznego. Za powołanie zawsze się płaci cenę. Ja mogę o tym mówić wraz z żoną i córka tutaj siedzi, dlatego że myśmy zapłacili jako rodzina pewną cenę. Moja żona przez prawie 7 lat nie miała męża, nie przez 3,5 roku. A córka prawie przez 7 lat nie miała ojca. Mimo, że żyliśmy pod jednym dachem. Ja uwierzyłem w Słowu i powoływałem się na to Słowo. I dlatego nie cofnąłem się i trwałem w wierze, że Bóg musi je wypełnić. Bo ja sobie tego nie wymyśliłem, że tak zrobiłem. Bóg nam wynagrodził to w niesamowity sposób. Prawda? Nie przypuszczałem, że aż tak. Widzicie, to jest potężna obietnica Jezusa dla każdego, kto się decyduje pójść za Jezusem. Stać się najpierw Jego uczniem, potem Jego sługą, a w końcu Jego przyjacielem. Przyjacielem przymierza. Jezus stał się kanałem Bożego błogosławieństwa. My jako dzieci tego samego Boga mamy być tym samym dla tego świata. Ja wierzę, że można mieć wiarę i przenosić góry. To jest możliwe. Możesz mieć moc Bożą i czynić znaki i cuda. To jest możliwe. Ale coś wam powiem. Jeśli w tym nie ma miłości do Boga i do człowieka, to takie chrześcijaństwo można sobie wrzucić do kosza na śmieci. Jezus robił to, co robił, dlatego że kochał Ojca i wypełniał Jego wolę. Robiąc to, służył ludziom, dlatego że był do tego posłany. Więc jeśli nie jesteś jeszcze dzisiaj kanałem Bożego błogosławieństwa dla potrzebujących, to myślę, że jeszcze naprawdę nie rozumiesz, czym jest chrześcijaństwo. To nie jest zabawa w Kościół. To jest życie. Jezus oddał swoje życie, aby wykupić nas z wszelkiego przekleństwa, zakonu, prawa, więc także i z ubóstwa materialnego. Ale jeśli pragniesz doświadczać Jego błogosławieństw, musisz nauczyć się żyć w Nim. Bo te błogosławieństwa, one przychodzą z Królestwa Jego, nie z tego świata, z Królestwa. To Bóg porusza serca ludzi. Więc jeśli pragniesz Jego błogosławieństw, jeśli chcesz odnaleźć swoje powołanie, jakie masz w Chrystusie, musisz najpierw stać się uczniem, a potem sługą Chrystusa. Sługa Chrystusa polega na tym, mówi tak: Panie, co chcesz, abym zrobił dzisiaj dla Ciebie? Czego oczekujesz ode mnie? Pan Ci mówi, idziesz i robisz. Nie mówisz mi, o, dzisiaj ciocia ma urodziny, więc dzisiaj tego nie, to jutro może to zrobię. Nie nadajesz się. Nie masz kwalifikacji. Jeśli będzie w Twoim życiu coś ważniejszego od słowa Pana, nie nadajesz się, nie będziesz mieć kwalifikacji. Zrobisz, przychodzisz, Panie, zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Co teraz? Pan Ci może powiedzieć, odpocznij sobie. Albo może Ci powiedzieć, a teraz chcę, żebyś poszedł, zrobił to i to. A Ty mówisz, tak jest. Wierny sługa dochodzi do miejsca przyjaźni ze swoim Panem. Coś Ci powiem. Jeśli dojdziesz do miejsca przyjaźni z Panem, będziesz miał dostęp do Jego serca i do wszystkich Jego zasobów. Potrzebujesz pozwolić, żeby Duch Święty mógł spocząć na Tobie, wypełnić Ciebie i zawładnąć Twoją wolą. Bo to inaczej się nie dzieje. Dlatego, że to On prowadzi. On przyszedł po to, żeby prowadzić. On poprzez Ciebie pragnie błogosławić tych, których widzi, że trzeba pobłogosławić. Najczęściej tych, których stawia gdzieś na Twojej drodze życia. Dając Tobie, oczekuję, że zaczniesz się tym dzielić. Wiecie, dawanie to jest zawsze zwycięstwo osobiste nad pożądliwością, zazdrością, lękiem, cielesną naturą, egoizmem. Co zwycięża ten świat? Jezus powiedział, wiara. Wiara w co? Nie wiara w wiarę. Wiara w słowo, w obietnicę. zgubiona, kochani, i taka cierpiąca ludzkość, ona potrzebuje żywego Chrystusa. Coś wam powiem, nie martwej religii. Religia nikogo nie zbawiła i nie zbawi. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Ludzkość potrzebuje zobaczyć prawdziwych świadków Chrystusa. Potrzebuje zobaczyć tych, którzy dzięki Bożej łasce, swojej wierze, zostali przemienieni przez Jego Słowo, które jest prawdą. Posłuchajcie mnie, kochani. Największym świadectwem chrześcijanina, wiecie co jest? Jego życie. Nie słowa, życie. Ktoś może, wiecie, mnie to ciągle jakby wraca do mnie, te słowa, co Jezus powiedział. A w owym dniu wielu mi powie: Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, czyniliśmy, wypędzaliśmy demony, uzdrawialiśmy, czyniliśmy cuda i znaki. A Jezus mi powie: nigdy was nie znałem. Pomyślcie przez chwilę. Ja uważam, że to jest jedno z największych ostrzeżeń zapisanych w Nowym Przymierzu. Czyli można czynić te rzeczy, Duch Święty może czynić to przez człowieka. Wiecie dlaczego? Bo Bóg chce błogosławić ludzi. Po to obdarował, po to dał dary. Ale to wcale nie oznacza, że akceptuje charakterek człowieka. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Zawsze osobiste życie, czyli owoce życia. One pokazują. Owoce są świadectwem, w jakiego Boga wierzysz, jakiemu Bogu ufasz, jakiemu Bogu służysz. Może potrzebujesz dzisiaj zweryfikować swoją teologię. Może potrzebujesz skorygować swoje myślenie o chrześcijaństwie, swoje życie. Może to będzie taki czas dla ciebie, że potrzebujesz na nowo poddać swoje życie Jemu. Kiedyś myślałem, że kiedy raz to zrobiłem, że to wystarczy na całe życie. Tak myślałem. I bardzo szybko mnie Pan zweryfikował. Miałem złe myślenie, bo potem zobaczyłem, że nieraz kilka razy dziennie musiałem poddawać swoje życie i umierać dla tego, co ja chciałem. Może potrzebujesz na nowo poddać czy oddać swoje życie temu, który umierał za ciebie na krzyżu. Po to, żeby wola Boga Ojca mogła się wykonać na tej ziemi. Wiecie, ludzkość potrzebuje zobaczyć prawdziwych świadków Chrystusa. Potrzebuje zobaczyć tych, którzy właśnie dzięki tej Bożej łasce zostali przemienieni. Dla takich, którzy poświęcili swoje życie, swoją przyszłość, oddali w Jego ręce, coś wam powiem. Wszyscy mamy pewne pragnienia. Ciało zawsze czegoś pragnie. Jest pytanie, czy twój duch panuje nad tym? Ciało nie chce się modlić, nie chce służyć Panu, nie chce być świadkiem. Bardzo często tak jest. Czy pragnienia ludzkie są grzechem? Nie. Mogą być grzechem, ale same w sobie nie są grzechem. Wszyscy mamy jakieś pragnienia. Istotą tego jest to, czy to pragnienie zawładnie moim życiem. I tu będzie problem wtedy. Kochani, nikt z nas nie wie, kiedy Jego życie na tym ziemi skończy się. To może być dzisiaj, może być jutro, może być za rok, za 10, za 20 lat, nie wiem. Ale ci, którzy poświęcają się dla Niego, coś wam powiem. Dla takich jest nagroda. Jest Boża chwała, cudowna, słodka obecność. Otwórzmy sobie Księgę Hioba, za chwilę będziemy kończyć. Powiem, który zaraz. To jest 22 rozdział. To jest jedna z cudowniejszych obietnic w Biblii zapisana. Przeczytam ją od 21 wiersza. Zanim będę czytał, chciałbym, żebyś skonfrontował swoje życie. Czy dzisiaj masz społeczność z Bogiem i masz z Nim radość, masz z Nim więź? Jeśli nie, pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Inne tłumaczenie mówi, w ten sposób dobra do ciebie powrócą. Czyli miałeś dobra, straciłeś je. Jeśli zrobisz to, dobra powrócą znowu do ciebie. Przyjmij z Jego ust wskazania i złóż w swym sercu Jego słowa. Kochani, słowo Pana musi zakorzenić się w sercu. Twoim i moim zadaniem jest strzec tego, żeby i nie pozwolić diabłu wyciągnąć tego ziarna mi z serca. Bo on będzie chciał to zrobić. Bo w ziarnie Bożego Słowa jest ukryta moc Królestwa. Tam jest pomnożenie w tym ziarnie. Dalej czytamy. Jeśli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, to słowo namiot oznacza twój dom, ale coś wam powiem, też twoje osobiste życie, bo Paweł wyraźnie przyrównał nasze ciało do namiotu. Więc to nie tylko jest sprawa w małżeństwie, w domu, w rodzinie, ale też w osobistym życiu. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego, coś wam powiem, nie wierzę w nawrócenie bez pokory i uniżenia. Nie wierzę w takie rzeczy. I oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru. Czy Pan chce, żebyś wziął wszystkie pieniądze i wyrzucił? Nie, to nie o to chodzi. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem. Widzisz, to nie jest sprawa. Możesz mieć na koncie setki tysięcy złotych i możesz mieć serce, które kocha Boga. Możesz nie mieć nic na koncie i mieć serce, które kocha Boga. To nie jest sprawa pieniędzy. Tak. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością, podniesiesz ku Bogu swoje oblicze, gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię, swoje śluby spełnisz, cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. To jest jedna z najcudowniejszych obietnic zapisana w Słowie. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością. Radość w Panu stanie się twoją siłą. Podniesiesz ku Bogu swoje oblicze, gdy będziesz do Niego się modlił, wysłucha cię. Wysłucha cię. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. Wiecie, dlaczego tu jest napisane cokolwiek? Ja wierzę, że kiedy Wszechmocny staje się twoim skarbem, to nigdy nie będziesz zabiegał o takie rzeczy, które mogą go zasmucić lub zranić go. Wiecie, że Ducha Świętego można zasmucić? Jakiś czas temu Pan do mnie przemówił. Obudził mnie rano, już było po 4:00. I powiedział, szukam uczniów. Szukam uczniów. W Jego słowach było pragnienie, takie niezaspokojone pragnienie, taka determinacja. Jakby prośba. Mówię, szukam uczniów. Długo się zacząłem zastanawiać nad tym. I pomyślałem sobie tak. Jeśli Pan mówi, szukam uczniów, to znaczy, że po pierwsze tych, których ma, to jest za mało. Że jest potrzeba więcej uczniów. Więcej uczniów. Którzy będą mieli serce ucznia. Którzy przyjdą do Jezusa, u Jego stóp siądą i zaczną się uczyć od Niego. Zaczną słuchać. Nie działać, słuchać. Uczeń to jest ten, który wie, że nie wie i ma pragnienie wiedzieć. Autor tego słowa to jest rozwiązanie na wszystko. Jezus powiedział, dał obietnicę i powiedział do uczniów tak, otrzymacie to wszystko, choć wśród prześladowań. Coś ci powiem, jeśli chcesz się stać prawdziwym uczniem, będziesz prześladowany. Nawet w kościele. Bo nie wszyscy chcą zapłacić cenę za uczniostwo. Więc będziesz prześladowany. Ale kiedy nie odpuścisz, coś ci powiem, Jego łaska spocznie na twoim życiu i udzieli ci takiej mocy, że mogą wszyscy wystąpić przeciwko tobie, a ty będziesz trwał i będziesz stał na skale. Zakończę jednym cytatem, to jest z listu do Rzymian. Paweł powiedział, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Coś wam powiem, nie dzieci Boga. Dzieci chcą się bawić. Dzieci szukają tylko ręki Boga. Bóg współpracuje z synami, córkami dojrzałymi, ukształtowanymi, sprawdzonymi, wypróbowanymi, którzy zdobyli kwalifikacje. Wiesz, gdzie zdobywasz kwalifikacje? W piecu utrapienia. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli. Coś wam powiem, nikt z nas z własnej woli nie urodził się z naturą grzesznika, prawda? Zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. Bóg musiał to poddać w nadziei, posłuchaj mnie, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Boga. Bóg ma tęsknotę i nadzieję, że Jego odkupiony lud, pójdzie do tego świata. I będzie wyzwalał z niewoli skażenia. jest moim pragnieniem. Wiecie, nigdy jest moim pragnieniem, żebyśmy, większość z was jest wierzącymi ludźmi od X lat. Jest moim pragnieniem, żebyśmy doszli do miejsca pewnej dojrzałości w końcu w Bogu. I nie patrzyli na koniec czubka swojego buta, w cudzysłowie. Ten świat po prostu potrzebuje. Potrzebuje świadków Chrystusa. To jest Twoje i moje życie. Zawsze uważałem, że mamy pewien dług do spłacenia. Może to nie jest, ktoś powie, że to nie jest biblijne. Mów jak chcesz, ja uważam, że skoro On oddał swoje życie za nas, to my powinniśmy swoje życie oddać za Niego, dla Niego. Na tym polega przymierze. Przymierze nigdy nie jest jednostronną rzeczą. Nigdy. To nie jest przymierze wtedy. Przymierze polega na tym, że oddajesz siebie do dyspozycji tego, który oddał swoje życie. Pomódlmy się. Ojcze Niebieski, ja Ci dziękuję za te objawione prawdy. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje serce. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją wierność. Dziękuję Tobie też, Panie Jezu, za Twoje poświęcenie. Panie, modlę się teraz za każde serce, które dzisiaj słyszało Ciebie, jak mówiłeś. Panie, niech to ziarno niech głęboko zakorzeni się w sercu. I proszę Ciebie, Duchu Święty, żebyś udzielał nam wszystkim takiej łaski i mocy, żebyśmy strzegli tego ziarna, dopóki ono nie wyda plonu. Żebyśmy nie pozwolili, aby wróg wyciągnął to ziarno z naszych serc. Panie, ja wiem, że Ty masz pragnienie, aby Twoja Ewangelia dotarła do każdego serca, nie tylko w tym kraju, nie tylko w tym mieście. Panie, modlę się, Panie, żebyś stawiał na naszej drodze te osoby i niech Twój Święty Duch porusza nasze serca, abyśmy mogli dzielić się prawdą. Dla Twojej chwały. Halleluja. Amen. Amen. Troszkę przedłużyłem, ale no cóż, chciałem skończyć.